Radio Gdańskie, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Maciej Grabski, Livia Business Center, Jan Wyrwiński, prezes zarządu Action Coldwell S.A.
Obecnie Alphabit i Clipster.
O, Clipster.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Specjaliści od tworzenia nowych spółek, nowych technologii i o tym dużo dzisiaj będziemy mówili. Ja bym chciał zasygnalizować temat, o którym będziemy rozmawiać pod koniec. Chodzi o umowy śmieciowe, bo dzisiaj o 25 na antenie...
Tak zwane śmieciowe.
O umowy śmieciowe. Tak zwane to Maciej Grabski będzie miał szansę się odnieść do tego tak zwane. Dzisiaj o 25 na antenie Radia Gdańskiej i Telewizji Gdańsk, nasza wspólna debata dwóch mediów publicznych na Pomorzu poświęcona umowom śmieciowym. Będzie między innymi Piotr Duda, przewodniczący Solidarności. Będzie Zbigniew Sanowiecki, przewodniczący pracodawców Pomorza. Będziemy mówić o tym, czym są umowy śmieciowe. Jak rozumiemy słowo, w ogóle umowa śmieciowa, na ile one są potrzebne, albo może niepotrzebne i szkodliwe dla gospodarki, dlaczego przedsiębiorcy je stosują, a dlaczego pracownicy podpisują. Po godzinie 20 duża debata. Chciałbym, żebyśmy mały wstęp do tej debaty dzisiaj w tej audycji pod koniec zrobili. Ja mam prośbę do Państwa, do naszych słuchaczy. Napiszcie proszę pod numer 603-06-06-06. A czy uważacie, że umowy śmieciowe, tak jak został sformułowany ten tytuł dzisiejszej debaty o 25, czy one są potrzebne? Czy potrzebne są umowy śmieciowe i jakie jest wasze doświadczenie, drodzy słuchacze, z umowami śmieciowymi? Jak się ich pozbyć i czy to warto się ich pozbywać i czy można ich się pozbyć? A my zaczynamy od czegoś innego. Maciej Grabski, Jan Wyrwiński. Dziś ukazał się dodatek do Dziennika Bałtyckiego, Top Manager. Jako, że w kapitule jest także przedstawiciel Radia Gdańsk, nasz prezes, to odniosę się do tego plebiscytu na Top Managera. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Kloskowski, zwycięzca plebiscytu Top Manager 2015 za ubiegły rok. Tomasz Kloskowski to prezes portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Artykuł zatytułowany "Siedzę tyłem do lotniska, inaczej nie mogę pracować". Cały Tomasz Kloskowski, że musi siedzieć, bo inaczej by cały czas patrzył na lotnisko. Drugie miejsce Kazimierz Wierzbicki. Kazimierz Wierzbicki to spółka Trefl. Ciekawy także rozmowa z Kazimierzem Wierzbickim, bo no wiadomo, to spółka Trefl to są głównie pucle, ale stara się odnaleźć też nisze w tej chwili w grach, bardzo popularnych grach planszowych, które w środowisku nie tylko młodym, bo to nie tylko młodym, bo znam dorosłych informatyków, którzy się spotykają i całymi dniami i nocami czasami grają w te gry planszowe. I trzecie miejsce Janusz Jarosiński, to jest prezes zarządu portu morskiego, zarządu morskiego portu Gdynia S.A. Janusz Jarosiński, trzecie miejsce. Dwa lata temu top menadżerem był Maciej Grabski, jeden z naszych gości. Jak tegoroczny wybór pan ocenia, panie Macieju? Tomasz Kloskowski, port lotniczy, Kazimierz
Wierzbicki, trudna była decyzja, spółka mogę Tref, zdradzić.
Janusz Jarosiński.
Bardzo wyrównane port. Bardzo wyrównane współzawodnictwo. Była
na
bardzo
kogo
trudno.
Pan głosował?
Nie mogę ujawnić. Mogę tylko powiedzieć, że był bardzo trudny wybór wielu ciekawych i wartościowych menadżerów. To była wspólna decyzja kapituły. Wydaje się, że port jest lotniczy jest w tej chwili bardzo ważnym elementem naszego rozwoju gospodarczego. Mhm. Taka była idea wręczenia tej nominacji. Przylatują nie tylko goście turystyczni, ale przylatuje biznes do Gdańska. Nie można inwestować na pewno w miejscu, do którego nie można dolecieć. Także siatka połączeń jest niezwykle ważna w długiej perspektywie dla rozwoju gospodarczego tego regionu. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że rzeczywiście ci goście, to zaczyna się jakaś narracja. Ludzie, którzy wysiadają w tym porcie lotniczym, zaczyna się narracja nowego Gdańska, nowego Trójmiasta, prawda? I potem zjeżdżają nowoczesnymi kolejami, zjeżdżają do centrum, widzą zmiany. Mm-hmm. Niewątpliwie lotnisko wpisuje się, a może właśnie ta narracja zaczyna się od tego lotniska. Cieszymy się z niego wszyscy. Chociaż liczymy na dalszy rozwój, tak? Bo brakuje ich, powinniśmy się skupić też na cargo. Mm-hmm. Pewno byśmy powalczyli z hałasem, może te naloty powinny być nie od tej strony gdzie jest większa część mieszkańców. No, jest kilka rzeczy, które warto byłoby tutaj...
No to zależy, z której części jest większa mieszkańców, tak? Jak sąsiedzi tam z drugiej strony być może bardziej by też narzekali, a poza tym no, lotnisko ma swój kierunek. No, z którejś, albo z dwóch stron
coś
może
za,
być.
Coś
tam,
za coś, prawda?
Z trzeciej, czwartej nie może
od wiatru.
Coś za coś.
Wszystko zależy także od wiatru. Jan Wyrwiński?
Ja bym dodał, czy podkreślił dwie rzeczy. Mhm. Pierwsza jest taka, że... mogliśmy obserwować bardzo udaną rozbudowę portu lotniczego i bardzo taki ciekawy, dynamiczny rozwój.
Oddanie nowego
terminala PKM-ki.
Ale plus też możliwość lądowania w mgle. No,
tak, oczywiście.
Nie za dużej, ale zawsze. ILS, system ILS, podłączenie to duża sprawa.
Tak, a druga sprawa to jak prezes Kloskowski wybrnął z takiego kryzysu w roku 2012, gdzie mieliśmy nagły przyrost pasażerów dzięki OLT, nagły upadek OLT, taki powiązanie z bankructwem i aferą Ambergold, także to był taki turbulentny rok, szczególnie medialnie, ale też w ruchu pasażerskim i jednak widać, że prezes Kloskowski potrafił z tej sytuacji wybrnąć i trzy lata później jest na górze.
Ja się cieszę z tego, że wszyscy, cała finałowa trójka top menadżerów to są goście audycji Ludzie i Pieniądze, bo i Tomasz Kloskowski często występuje tutaj i prezes Jarosiński także bardzo często i Kazimierz Wierzbicki także.
Ale co, przyjrzymy się jeszcze jednej rzeczy.
Ale ja bym chciał na proszę panie Maciu.
Chodzi o to, że w budżecie, w tempie, prawda, to są takie rzeczy, które jak one są, prawda, to my nie zwracamy na to uwagi, ale jak nie są, prawda, to wszyscy histeryzujemy. Zwracam uwagę, to jest kolejna inwestycja w tempo i w budżecie. Zwracam uwagę, nie jestem w Radzie Nadzorczej, nie jestem akcjonariuszem. Podoba mi się, kiedy pieniądze publiczne są wydawane w ten sposób.
W porcie lotniczym większość akcji mają samorządy Pomorza, w związku z tym 60%. Chyba ma Gdańsk, gmina Gdańsk i województwo pomorskie. Niewielkie udziały ma Sopot i pozostałe udziały porty lotnicze. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze. Maciej Grabski, Jan Wyrwiński. Krótka przerwa i za chwilę wracamy do audycji. Mówić będziemy, jakie pretensje ma do naszych startupów spółka Microsoft. 15 minut po godzinie 10. Maciej Grabski, Jan Wyrwiński to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Powiedziałem o spółce Microsoft, bo Microsoft no, to jest duża spółka. Jest już startupem. Dawno już nie jest startupem, ale interesuje się startupami. W 2011 roku przejął Skype'a za 8,5 miliarda dolarów. I firma coraz bardziej angażuje się w naszą scenę startupową i przeczytałem wywiad z dwójką przedstawicieli spółki Microsoft w Polsce, gdzie pada pytanie, jak polski rynek innowacji wygląda na tle regionu i pada odpowiedź. Zależy, jakie kryteria przyjmiemy. Jeśli ilościowe, wypadamy bardzo dobrze. Jeśli jednak chodzi o skalę i naprawdę globalne osiągnięcia, już nie. Mamy obiecujące firmy, ale sukcesu na miarę ukraińskich czy bułgarskich firm już nie. Dlaczego? Startupy w swoim założeniu powinny powstawać myśląc o najbardziej przełomowych rozwiązaniach, które mogą przebić się globalnie. U nas ze względu na wielkość rynku nie są do tego zmuszone. W dodatku zachodzi tak zwane ryzyko dopasowania. Po wielu feedbackach i od różnych mentorów i przedstawicieli funduszy powstaje projekt skrojony na polski rynek, tak jak na przykład nasza klasa. I generalnie z tego wywiadu przedstawicieli Microsoftu wynika, tutaj do Jana Wyrwińskiego pytanie, że nasze startupy, no mamy ich dużo, tak? Tylko jeśli idzie o jakościowe przebicie później, jest dużo gorzej.
To
zgoda czy nie
pytanie,
zgoda?
Pytanie, czy tych startupów mamy dużo. Jeżeli popatrzymy na Tel Awiw, który jest wielkości Gdańska, to tam startupów jest ponad 1000. W Berlinie ponad 3000, w Londynie ponad 5000. W Trójmieście może takich znaczących kilkadziesiąt. Mhm. Także to myślę, że z tymi kryteriami ilościowymi to też
przesada.
Też przesada. Natomiast to problem wynikający z tego, że Polska jest dosyć dużym rynkiem, na którym można odnieść całkiem niezły sukces, jest znany.
Nie dotyczy tylko startupów.
Nie dotyczy tylko startupów, tylko dotyczy wszystkich polskich przedsiębiorstw, bo na polskim rynku można całkiem fajny biznes zbudować i niekoniecznie dopiero w następnej fazie zająć się eksportem. W przypadku startupów jest to pewnego rodzaju pułapka, ale myślę, że dopiero teraz uczymy się, jak się nie dać w nią złapać.
To są ale wielkość programy. Polski to jest ta pułapka dla startupów i dlatego one w pewien sposób nie odniosły sukcesów globalnych, że dlatego, tak jak panowie obaj powiedzieliście, Polska jest wystarczającym rynkiem dla wielu firm, żeby odnieść sukces. W związku z tym myśli się o rynku krajowym, a nie myśli się szerzej, nie myśli się o rynku globalnym, tak?
Tak, mogę poświęcić 2-4 lata na budowanie firmy na rynek polski, odnieść pewien sukces na rynku polskim, zapewnić sobie już przetrwanie, a nie muszę od razu walczyć o rynki globalne, co jest trudniejsze. Gdyby Polska była wielkości Litwy, albo Łotwy, albo Estonii, no to wiadomo, że z tego rynku lokalnego taki startup by nie wyżył, więc od razu kieruje swoją energię na rynek europejski albo światowy.
No dobrze, a to dobrze czy źle? Najtrudniejsze pytanie.
To jest obusieczne. Jeżeli popatrzymy na mniejsze kraje albo z mniejszym rynkiem wewnętrznym, to widać, że tam takich startupów osiągających sukces globalny jest troszeczkę więcej, więc można powiedzieć, że to źle. A z drugiej strony, przez to, że mamy taki duży rynek wewnętrzny, to też pobudza naszą przedsiębiorczość, bo jest wiele firm, które mogą sobie na naszym rynku całkiem dobrze radzić. Przez 10 lat pracowałem w branży telekomunikacyjnej. Zrobiliśmy takiej średniej wielkości firmę, która jest operatorem telekomunikacyjnym w tym czasie i to jest firma, która na polskim rynku mogła całkiem fajnie urosnąć, ale na Węgrzech na przykład nie miałaby racji bytu, bo koszty inwestycji początkowej byłyby zbyt duże w stosunku do potencjalnych zwrotów w przyszłości. Także ta kwestia rynku no, po prostu tak jest i teraz powinniśmy sobie umieć z tym poradzić. To znaczy wiedzieć, kiedy skupić się na rynku polskim, a kiedy od razu patrzeć na rynki zagraniczne i się tego nie bać.
Maciej Grabski?
No to jest szersza dyskusja, co to jest innowacja, bo ten problem dotyczy także średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Ja głęboko wierzę w polską innowacyjność na każdym polu i my jej nie widzimy w formie patentów, ale te polskie firmy przez ostatnie 25 lat niezwykle często się dostosowały.
Panie Maciu, tylko jeśli jest myślenie takie, że okej, ja nie muszę walczyć od razu o rynek globalny, tak jak przedsiębiorca z Estonii, czy z Litwy, czy z Łotwy, czyli z małego kraju. Polski rynek jest dla mnie wystarczający, wchodzę na polski rynek, to i z innowacyjnością jest gorzej.
Ale może jedna cyfra. W przetargach publicznych niemieckie firmy, bo to usłyszałem na spotkaniu w zeszłym tygodniu w czwartek, w ciągu ostatniego, od wejścia Polski do Unii, to kontrakty za 25 miliardów euro. Polskie firmy w Niemczech kilkadziesiąt milionów euro. My mówimy o zasadniczym problemie w ogóle ekspansji polskiej za granicę i to nie dotyczy tylko startupów, to dotyczy każdego rodzaju firm. Od zwykłej firmy budowlanej, która opiera swoją strategię na kosztach i na swoich kompetencjach. I to niedaleko w Kalifornii, tylko obok za miedzą w Niemczech. I to z ludźmi, którzy mówią perfekt po niemiecku. Więc mówimy o braku wsparcia eksportu do tej pory Polski. Zwracam uwagę, że jak mówimy Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, 25 lat od upadku komunizmu, tu mówimy o wsparciu zagranicznych inwestorów w Polsce. Nie wykształciła się agencja, która od rana do wieczora zastanawia się, w jaki sposób wesprzeć polski biznes za granicą. Więc mówimy nie tylko o startupach, mówimy, że to jest wielki problem Polski, nie dotyczy tylko innowacyjności. Chodzi o to, że te rynki globalne, które rzeczywiście przez 25 lat dały szansę na rozwój, bo zwracam uwagę, myśmy 25 lat temu konkurowali z biznesem niemieckim, a ten biznes niemiecki w międzyczasie, czy francuskim, a ten biznes w międzyczasie stał się globalny. Polskie firmy, myśmy nie wzięli udziału w systemowym rozwiązaniu wzięcia udziału w globalizacji gospodarki. Także temat jest niezwykle skomplikowany. Co się w międzyczasie stało? No, rewolucja cyfrowa i automatyzacja. I tutaj myślę wielkie pole do popisu dla nas, bo rzeczywiście ta zdolność adaptacji polskich firm, wplatanie w nasz rozwój informatyki, to jest, wydaje mi się, przy najbliższych 20 lat to byłoby bardzo ciekawe, gdybyśmy jak najwięcej skupiali się na tym, czyli jak najwięcej IT w każdym segmencie, w każdym elemencie naszej gospodarki i to umiemy robić bardzo dobrze, plus wsparcie w eksporcie nie tylko startupów, ale szerzej polskich firm.
Ja może dodam, że tak. Często uczestniczę w ocenie projektów startupowych, projektów innowacyjnych, technologicznych i co jest dosyć szokujące, ale też znamienne dla tego problemu, w analizie konkurencji w tych zgłoszeniach bardzo często pojawia się tylko analiza rynku polskiego, bez analizy konkurencji na rynkach europejskich czy na rynkach światowych. A właśnie w innowacjach, w projektach technologicznych, to, gdzie to rozwiązanie powstaje, nie ma znaczenia, gdzie ono występuje. Ono dzisiaj może być w Stanach, a jutro może być w Polsce. I to właśnie chyba pokazuje, że jednak grup przedsiębiorców jednak zawęża swoje myślenie na rynku polskim.
A dlaczego? Dlaczego nie myślimy globalnie? Znaczy, tutaj jest wypowiedź przedstawiciela Microsoftu. Odniosę się. Dużo firm otwieranych w Estonii, to co mówiliśmy, Estonia mały kraj, równolegle otwiera biuro w Londynie, bo jak odniesiesz sukces w Estonii, to tak jakbyś odniósł sukces na warszawskim Ursynowie. Tak jest porównanie. Polskie firmy tego nie robią.
My obserwujemy, nawet w Oliwie Business Center, niezwykłe sukcesy, gdzie jest jeden Francuz i 600 nas Polaków. Wspaniały sukces. Firmy 10 lat temu nie było. Dzisiaj kilkaset osób i duży sukces. Ja pytałem wprost, bo to są moje rozmowy, dlaczego? On mówi, wy nie umiecie sprzedawać. I rzeczywiście to są networki. Zdecydowanie Estonia jest w ramach krajów nordyckich, jest włączona do tej gospodarki. Obok są wielkie firmy globalne. W Finlandii, za granicą, po drugiej stronie są firmy globalne. Mówią, są blisko siebie i tego u nas nie ma. Czyli nie mamy kolegów.
Nie ma? Ale jak nie ma?
Nie mamy. W Polsce nie ma firm globalnych, nie funkcjonujemy w ramach międzynarodowych relacji.
To się dopiero. O właśnie.
O właśnie. I jak jest, jak się. O właśnie. Więc dlatego powinniśmy się skupić, moim zdaniem, tutaj w Gdańsku, że tak blisko nas są takie gorące hotspoty, huby innowacyjne i to jest Berlin, to jest Sztokholm, to jest Kopenhaga na pewno i to jest Finlandia, Estonia. I my w Gdańsku nie powinniśmy aż tak bardzo zwracać uwagę na ten Ursynów, bo rzeczywiście po drugiej stronie...
Pokazanie wielkości Estonii, porównanie jak gdyby wiesz rynku estońskiego
oczywiście,
z polskim.
Tak
to jest skala Ursynowa.
Chodzi o to, że w skali globalnej zrobienie sukcesu, często słyszą te startupy, musisz się przenieść do Kalifornii, to jest prawda. Ale nie w naszym przypadku, kiedy my możemy 3 razy dziennie dolecieć, czy dojechać samochodem do Berlina, czy dopłynąć do Sztokholmu. I to powinniśmy kultywować w Gdańsku. Te nasze relacje wokół Morza Bałtyckiego, one są na wyciągnięcie ręki. I to powinniśmy robić. Tam zresztą są Polacy. Jest taka spółka, w której właśnie zainwestował wielki fundusz z Kalifornii, Sequoia Capital, nazywa się Klarna i to jest emigrant z Polski. Wyjechał tutaj mając parę lat. Przyznaje się do polskich korzeni. To już moim zdaniem firma warta miliardy dolarów. Zresztą kilka jest takich przykładów Polaków, którzy wyjechali za granicę i są w ramach wielkich, wielkich sukcesów startupowych.
Mm-hmm. Jan Wyrzwiński?
Ja się w pełni zgadzam. Już myślę, że nie ma
to
potrzeby.
To czego brakuje, że nie patrzycie na te wielkie huby?
Do tej pory łatwiej było powiedzmy pojechać do Warszawy, nawet jeżeli pociągi jeździły jeszcze 5 godzin, a autostrady nie było, ale łatwiej było pojechać do Warszawy i pierwsze sukcesy odnieść na rynku polskim, niż pojechać do Londynu w nieznane środowisko, inny kontekst kulturowy, posługując się językiem obcym i tam próbować zdobyć rynek. Także to...
No ale młodzi ludzie nie mają problemu ani z językiem, ani z kompleksami, że są gorsi.
Przepraszam, 20 lat jednak Polacy słyszeliśmy, że jesteśmy ubogą panną młodą, prawda?
Europy.
I taką i powinniśmy się cieszyć, że ktoś wyciąga do nas rączkę. Myślę, że to są absolutnie też bariery mentalne, tak jak szanowny pan redaktor mówi, tak? Bariery mentalne, networki, to wszystko jest ogranicza nas i to powinniśmy zmieniać. Ale także zmieniać to, że rząd powinien dbać o nasze interesy, wspierać eksport, czy to są startupy, czy średnie firmy, czy indywidualne osoby.
Ale to się właśnie zaczyna zmieniać. Ja widzę w pokoleniu 10 lat młodszym ode mnie, czyli 22-24-latków, tam tych oporów nie ma. To są ludzie, którzy od razu patrzą Berlin, Londyn, Skandynawia, żadnych oporów, w ogóle nie przejmują się tym, co jest w Polsce. Także to idzie, tylko potrzebujemy trochę czasu i potrzebujemy dobrych mechanizmów wsparcia.
Mhm. I każda z tych rzeczy, które tu robimy lokalnie, na przykład Muzeum Emigracji, o ileż byłoby dla mnie osobiście ciekawe, gdyby zamiast się skupiać, co jest piękne, prawda, nad jakąś historią, bo to ciekawa narracja, skupić się nad polskim networkiem światowym, bo to są naprawdę członkowie zarządu na całym świecie, networku polskim czy polskiego pochodzenia, nawet w rządzie amerykańskim jest w tej chwili dwóch ludzi z polskim pochodzeniem, żeby jakby na nowo właśnie ta Gdynia mogła być to bardzo ciekawym takim miejscem fermentu i wiązania tych networków, gdyby idea Muzeum Emigracji przekształciła się w ideę networków światowych emigrantów polskich. Prawda?
Nasi to byli,
czy jak spotkanie gdańszczan, które organizujemy, bo to jest miłe poglądać pocztówki sprzed 40 lat, gdyby network gdański służył rozwojowi gospodarczemu i budowie biznesowych relacji. Bo ja spotkałem, uwaga, nawet inwestora, rzeczywiście, bo to działa. Inwestor, który tu kupił jedną z inwestycji nieruchomościowych, ja pytam, dlaczego to zrobiłeś? On mówi, bo moja rodzina stąd wyjechała przed 39 rokiem i ja zawsze chciałem coś zrobić dla Gdańska. Więc możemy w ramach festiwalu w Gdyni muzycznego, czy w ramach Jarmarku Dominikańskiego, czy w ramach tego lotniska, o którym tu mówimy, za każdym razem próbować wykorzystać to absolutnie dla celów rozwoju gospodarczego.
A to zdecydowanie. Marka Pomorza, przydałoby się zbudować taką solidną markę Pomorza.
My ją mamy, nazywa się Gdańsk. Ma 1000 lat.
A to tylko jedno miasto. Tylko aż, jedno. Trzeba szerszą.
Aż miasto najbardziej rozpoznawalne w dziesiątce miast w Europie.
To prawda. Za chwilę wracamy do dyskusji. Przed nami skrót wiadomości i za chwilę ponownie audycja Ludzie i Pieniądze. Państwo już piszecie o umowach śmieciowych. Za chwilę trochę pocytuję. Zapraszam. Piszcie o umowach śmieciowych. 603-06-06-06.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Maciej Grabski, Olivia Business Center, Jan Werwiński, Clipster. O rynku pracy, tak, mówić będziemy o rynku pracy, bo Jan Werwiński pyta, czy będziemy mówić o rynku pracy. Będziemy, ja tylko przeczytam jeszcze SMS-y dotyczące umów śmieciowych, bo bardzo proszę o informacje, bo dziś po godzinie 20 w Radiu Gdańsk, w Telewizji Gdańsk, debata na temat umów śmieciowych. Odpowiedź jest tylko jedna, umowy śmieciowe nie, umowy cywilnoprawne tak. A właśnie, bo się mylone są często umowy śmieciowe z umowami cywilnoprawnymi.
Nie, te właśnie nazywane.
Umowy cywilnoprawne są wrzucane do kosza jako te umowy śmieciowe. Nie, bo czasami umowy o pracę są, panie Maciu, także umowami śmieciowymi. Tak. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale to może zacznijmy od tego, tak? I dojdziemy do tego rynku pracy dotyczącego informatyków. Sama nazwa mówi umowa śmieciowa, to znaczy, że kiedyś wylądujesz na śmieciach, pisze inny słuchacz. Pan Grzegorz, praca na śmieciówce to rodzaj wykorzystania pracownika przez pracodawcę. Umowa o pracę swoje, a rzeczywistość swoje. Pracownik nie ma zapłacone za nadgodziny, a pracować musi, by utrzymać siebie i rodzinę. Co panowie rozumiecie pod nazwą umowy śmieciowe?
Ja.
Maciej Grabski.
Nie fair traktowanie pracownika, skandaliczne traktowanie pracownika, to tak bym uznał za takie umowy śmieciowe. Natomiast elastyczność na rynku pracy, ja bym rozdzielił obie te rzeczy, bo można, rozumiem, nie doceniać swoich ludzi, swoich współpracowników, mając umowy o pracę, nie realizować tych umów. Natomiast chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że mnie interesuje kraj, który rozwija się kilka procent PKB rok do roku. Kraj, który zwraca uwagę na ilość kreowanych miejsc pracy. To jest główna informacja, która w Stanach Zjednoczonych, gdzie bezrobocie jest o połowę mniejsze niż w Polsce, to przynajmniej to rejestrowane. Ja chciałbym zwrócić na to uwagę, że oni skupiają się nie na obronie miejsc pracy, które są, tylko na kreowaniu nowych miejsc pracy i na tempie rozwoju swojego kraju. I to jest moim zdaniem kluczem. Ja rozumiem z kolei rozgoryczenie tych wszystkich osób, które piszą, ale zdecydowanie powinniśmy wymagać od swojego rządu, prawda, szybkiego rozwoju gospodarczego, bo to jest ciągle biedny kraj, który wymaga wielu inwestycji i ślizganie się na 2% i mówienie, że jest tak dobrze, bo się rozwijamy trochę szybciej niż Niemcy, mnie osobiście nie interesuje.
I zamyśli pan, że nie wiem, rynek, rozwój gospodarczy rozwiąże problem umów śmieciowych?
No, pan nazywa to ciągle, a ja jednak będę mówił tak zwanych umów śmieciowych, bo zdecydowanie kraj, który się szybko rozwija, który potrzebuje, tak jak Gdańsk na przykład, olbrzymiej ilości nowych pracowników, zwłaszcza w sektorze IT, gdzie ludzie dokształcają się, zmieniają swój profil, dokształcają się do końca życia, dostosowują do rynku pracy, to jest inne miejsce niż niestety kraj, gdzieś Polska B czy C, tak ją nazywamy, gdzie rzeczywiście jest sytuacja, w której trudno znaleźć pracę, ale w Trójmieście powoli rynek zmierza w kierunku rynku pracownika i moim zdaniem bardzo dobrze, bo to jest diament. Każdy z nas, z menadżerów, wie o tym, że to jest skarb. Pracownicy to jest skarb. Unikałbym firm, w których nie traktuje się fair play pracowników. To jest mój komentarz. I czy to jest umowa o pracę, czy cywilnoprawna, czy każda inna, unikałbym takich firm, jeszcze raz powtórzę, w której pracodawca, menadżer nie traktuje tych ludzi jak skarb, bo to jest podstawa naszego rozwoju.
Mm-hmm. To jeśli tak mówi pan, że tak dobrze jest na Pomorzu, ja mam dane Państwowej Inspekcji Pracy z Pomorskiego za 2015 rok, za ubiegły rok skontrolowano 240 tysięcy umów, czyli 240 tysięcy osób, 20% z nich pracuje na umowę cywilnoprawną. To nie oznacza, że to jest śmieciówka, ale 20% zatrudnionych na Pomorzu, z danych Państwowej Inspekcji Pracy, pracuje na umowy cywilnoprawne, nie na umowy o pracę. 30% tych umów według Państwowej Inspekcji Pracy jest zawarte niezgodnie z przepisami. Jednak i na Pomorzu jest duża skala nieprawidłowości.
No jasne, tylko że główną skalą nieprawidłowości moim zdaniem jest to, że praca w Polsce jest opodatkowana prawie jak paliwo i wódka.
Chyba bardziej nawet.
A może nawet bardziej. Także to jest największy nasz problem i wielki dramat, że niestety jedynymi płacącymi w znacznej ilości podatki to są osoby fizyczne i że te podatki, te ZUS-y to jest znaczna część tego, co pracodawca płaci. To jest problem struktury polskich dochodów, prawda, polskiego państwa. Brak międzynarodowych czempionów, które płacą tutaj podatki, które się rozwijają w skali kraju i rzeczywiście te przychody z pracy są tak niezwykle opodatkowane, bo przecież jakżeż łatwo to opodatkowanie wdrożyć. Ale to, jeszcze raz mówię, to jest dramat, a nie sytuacja moim zdaniem oczekiwana. Praca to powinno być nasze dobro, a nie owca do strzyżenia. Prawda jest taka, że każdy z nas, z pracowników, płaci kilkadziesiąt procent z każdej wypłaty na te daniny publiczno-prawne. Czyli zatrudnienie osoby jest z punktu widzenia pracodawcy niezwykle wrażliwym momentem. On się 4 razy zastanowi, zanim kogoś zatrudni, bo to niesie olbrzymi bagaż różnego rodzaju danin. Mhm. I to jest dramat, który powoduje, że część z tych pracodawców tak długo się z tym waha. To jest mój komentarz.
Mhm. Jan Wyrwicki.
Możemy spojrzeć na umowy śmieciowe i to jest takie, to jest takie pewne powierzchowne spojrzenie, bo to dotyczy problemów obecnych tu i teraz, ale i jest to też powiązane z bieżącą polityką. Natomiast pod spodem są też problemy strukturalne, są postawy wykształcone jeszcze w czasach PRL-u, są postawy wykształcone w takich czasach dzikiego kapitalizmu lat 90. Jest problem z bezrobociem, bo w Polsce mamy 10% bezrobocia, ale duża część tego bezrobocia to jest bezrobocie strukturalne albo bezrobocie dobrowolne, czyli po prostu mamy duże grono osób, które nie chcą pracować. Mhm. Więc pytanie, co znaczy tak naprawdę bezrobocie 10%? Czym jesteśmy je w stanie obniżyć? Bo z drugiej strony czujemy, że pracowników brakuje. Z drugiej strony jednak dosyć pasywne postawy większości społeczeństwa, jeżeli chodzi o migrację. Jeżeli w Polsce B lub w Polsce C jest problem z pracą, tutaj go nie ma, prawda? Wiele jest takich problemów, które wymagają głębszej analizy i chyba jednak mechanizmów i schodzących dużo, dużo głębiej, działających bardziej na zmianie postaw, a nie tylko korygujących albo zakazujących pewnych rzeczy. Nasza gospodarka dojrzewa, prawda? I to, co było dobre w latach 90. czy jeszcze w poprzedniej dekadzie, my teraz już sobie możemy pozwolić, żeby bardziej chronić pracowników, ale też nie możemy wylać dziecka z kąpielą.
Chłopiec do bicia, prawda?
Ale kto jest chłopcem do bicia?
Taka umowa śmieciowa, prawda? Bo można skupić się na tym, a jeszcze raz powtórzę, mamy takie przykłady na świecie krajów, które były na samym końcu, takich jak Singapur, powiecie, mały kraj, prawda? Mhm. No jasne, tylko że z najbiedniejszej części Malajów to kraj najbogatszy w tej chwili na świecie, jeśli chodzi o dochód na osobę. Ludzie wykształceni, ludzie dostosowani do rynku pracy, firmy, które chcą tam się osiedlać. I tak to jest nasze zadanie. Ja się jeszcze raz powtórzę, nie zgadzam na to, żeby mówić, że rozwój 2-3% to sukces, bo zbudowanie w Polsce drogi i mostu to już jest, liczy się do PKB. Prawda? Nie trzeba robić innowacyjnych, tak jak w Niemczech czy w Stanach Zjednoczonych, rozwiązań, ścigać się na innowacje, żeby się kraj rozwijał 2-3%. Więc zwracam na to uwagę. Raczej bym skupiał się na to, co zrobić, żeby mój kraj, moja ojczyzna rozwijała się w tempie 4-5% trwale i kreowała nowe miejsca pracy i pozwalała tym ludziom, którzy...
No dobrze, umowy śmieciowe...
Co z kształceniem dla tych ludzi, którzy uważają się, prawda, że są na takich umowach, na dokształcaniem do końca ich życia, żeby oni dostosowali się do rynku pracy.
Przepraszam, ale ktoś zatrudnia na te umowy śmieciowe. Ktoś proponuje im te umowy śmieciowe.
Zdecydowanie
to pracodawca proponuje umowy śmieciowe, bo żeby było jasne, ja też nie uznaję, że wszystkie umowy cywilnoprawne to są umowy śmieciowe, bo tak nie jest. Bo umowa o pracę może być umową śmieciową. Jeśli się umówimy, że ja płacę pracownikowi minimalną pensję, tak, a resztę dostaje pod stołem. To jest też forma umowy śmieciowej, prawda?
Tak łatwo nam, siedząc tutaj, mi na przykład, mówić o takich rzeczach, ale są dramaty polegające na tym, że nie wiem, kobieta 15 lat robiła coś dla nas, dla społeczeństwa, wychowała trójkę dzieci i wraca na rynek pracy i gwarantuję panu, że każda praca w tej trudnej sytuacji mentalnej, bariery, jak wrócić na rynek pracy, każda praca dla niej to będzie dobra praca. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby taka osoba taką pracę uzyskała. I stwarzanie kolejnych barier, żeby ona tę pracę dostała, czyli zwiększanie tych barier powoduje, że taki paradoks. Przyjrzyjmy się, jak jest z osobami 55, przyjrzyjmy się, jak jest z osobami w ciąży. Czy rzeczywiście kolejne bariery powodują, że my chcemy takich pracowników, czy boimy się?
Ale jakie bariery? Koszty? Koszty
nie,
pracy?
Oczywiście, że nie. Jeszcze mówimy o barierach regulacyjnych. W naszym przedsiębiorstwie my promujemy osoby, które zachodzą w ciążę, ale gwarantuję panu, że tak nie jest właśnie ze względu na okresy ochronne, które są z tym związane. Mhm. Tak, także jeszcze raz powtórzę, zdecydowanie obstawiam tę część rozwijania naszej gospodarki, kreowania nowych miejsc pracy, finansowania edukacji dla nas wszystkich do ostatniego dnia pracy, tak żebyśmy wymagania od urzędów pracy, które się na przykład w Gdańsku dzieją, wymagania od urzędów pracy, wspierania nas w kształceniu i kontaktowaniu z pracodawcami, aktywnym wsparciu młodych ludzi w tym, żeby oni dokształcili się, znaleźli miejsce pracy. To moim zdaniem są ścieżki, a nie zamiana tej dyskusji na zmianę formalną i zmienienia nazwy ze śmieciowych czy na śmieciowych. To nie jest takie proste, nie jest takie łatwe. Mm-hmm.
Pan Tomek pisze, nie udawajmy, umowy śmieciowe były zawsze, ale dotyczyły ludzi wolnych zawodów dla ominięcia podatku i zminimalizowania składki ZUS. Po 1989 roku powstały firmy na papierze, prezes, księgowa. Udało się? Jedziemy dalej. A dziś problem. Podatków brak, ZUS kasy nie ma. Ja składkę płaciłem 1300 zł plus firma. A pan ile dzisiaj płaci? Pyta chyba mnie. Słuchaj, za mnie płaci pracodawca. Jestem na umowę o pracę, panie Tomku. Będę dzisiaj współprowadził tę debatę w telewizji, w Radiu Gdańsk z Wojtkiem Sulecińskim, który jest na umowie śmieciowej. Pomimo, że zatrudniony jest niby także w publicznej spółce, w telewizji polskiej. Także to nie jest domena tylko, żeby było jasne. To nie jest tylko domena prywatnych przedsiębiorców, którzy łupią tego biednego pracownika i traktują go jako niewolnika. To są publiczne firmy, publiczne spółki także lubią zatrudniać na umowy śmieciowe, jeśli mogą, jeśli tylko nadarzy się okazja. Jeszcze jeden słuchacz. Jestem młodym przedsiębiorcą. Mam firmę projektującą i zakładającą ogrody. Najpierw były tylko projekty. Gdy zaczęły się realizacje, znalazłem pracowników pracujących dla mnie na zlecenie. Była praca, była umowa. To pozwoliło mi się rozwinąć. Nie rzuciłbym się od razu na etaty, pisze nasz słuchacz. Teraz pisze, że będzie inaczej, bo w tym sezonie myśli już o etatach dla pracowników, ale rozumiem, że to będą etaty takie na sezon, tak? Jak się będą wykonywały. Koszt pracownika jest tak naprawdę decydujący często.
Ale czy to jest dobry przykład, czy to jest zły przykład? Czy to są umowy śmieciowe, czy nie?
To skomentuje.
Ja mam skomentować, znaczy ja no. bardzo się cieszę, to jest normalne.
Nie, no, to są umowy śmieciowe,
była
prawda?
Nie. Umowa cywilnoprawna, pan nazywa umowę cywilnoprawną.
Nie, no tak, ale...
Przepraszam, ja powiedziałem na samym początku, nie każda umowa cywilnoprawna jest umową śmieciową, żebyśmy dobrze się zrozumieli.
Nie każda umowa o pracę jest dobra dla pracownika.
I nie każda umowa o pracę jest dobra dla pracownika i dla firmy także, tak? Bo musi być dobra dla obu stron.
No, ale nikt rozsądny, przynajmniej w tym studiu, nie uważa, że pracownicy powinni być wykorzystywani, więc wszyscy jesteśmy za tym, żeby pracowników chronić.
Nie, nikt z nas, moim zdaniem, nie chce tego. Nie, że się nie przyzna. Nie chcę.
Dlaczego nie?
Bo to jest etyka chrześcijańska zabrania tego, choćby.
O, a poza tym, to prawda, no.
Ale pracownicy są teraz, szczególnie w tych czasach, najcenniejszym zasobem. Naprawdę trudno jest o dobrych ludzi do pracy i no to po prostu jakby wykorzystywanie pracowników nie ma sensu na dłuższą metę.
Ale pan mówi chyba o kategorii informatyk
i okolica nie tylko,
IT.
Nie tylko.
To oczywiście są najbardziej cenni.
To nie dotyczy wszystkich
branż. Tam trzeba się
o nich
jeszcze bić.
No tak, ale mamy problem, olbrzymi problem demograficzny, który zaraz nas dogoni i to obejmie większą liczbę branż. Mhm. Także jakby nikt z nas nie jest za tym, żeby wykorzystywać pracowników, tylko chyba razem z panem Maciejem trochę protestujemy, żeby sprowadzać problem do tak zwanych umów śmieciowych, a nie do takiego szerokiego spojrzenia dotyczącego kształtowania postaw społecznych, proaktywności, elastyczności na rynku pracy, prawda?
Wsparcia nas, przede wszystkim efektywnego wsparcia nas jako zasobu pracy, bo nam się należy, jeszcze raz powtarzam, nam się należy dobre szkolnictwo zawodowe, nam się należy, bo rynek pracy się zmienia w czasie naszego dorosłego życia, każdemu z nas kursy dokształceniowe, żebyśmy mogli świadczyć pracę o wyższej wartości, gdzie pracodawcy nas poszukują. Nam się należą dobre urzędy pracy, które kojarzą pracodawców, a jeżeli brakuje pracownikowi jakiegoś dodatkowego wykształcenia, to finansują to. Na tym to polega, że to jest znacznie bardziej skomplikowany proces niż tylko zmiana formalna i tego powinniśmy się w tego, zmiana formalna dotycząca elementu, prawda, formalnego długości trwania umowy pracy. To jest znacznie bardziej skomplikowane, a najważniejsze, jeszcze raz będę stawiał taką tezę, opodatkowanie, te wszystkie daniny związane z pracą, tak łatwo pobieralne przez państwo, wydaje mi się, że to jest droga donikąd. My powinniśmy kreować gospodarkę, która się rozwija szybko i zrobić wszystko rzeczywiście, żebyśmy my wszyscy więcej zarabiali. Ale znowu, to jest znacznie bardziej skomplikowane niż tylko długość trwania umowy, bo to chodzi o to, żebyśmy mieli, jeszcze raz powtarzam, bogate firmy eksportujące po całym świecie, budujące wartość dodaną, znacznie wyższą niż dzisiaj.
I szanujące pracownika.
No ale znowu pan, stawiając taką tezę...
Nie, dodaję, pan, dodaję.
Nie, bo my, my pracodawcy dzisiaj, przynajmniej w tej metropolii gdańskiej, my wszyscy wiemy, że cierpimy dzisiaj na efekt tego typu, że tak ciężko znaleźć ludzi i to każdy panu powie i my wszyscy szanujemy, tak mi się wydaje. Ja wokół siebie nigdy nie spotkałem komentarza w zamkniętym gronie, który by nie mówił z szacunkiem o ludziach, którzy pracują w naszych przedsiębiorstwach,
czyli co,
polskich
czy
zagranicznych.
Kwestia umów śmieciowych to jest rozdęty problem politycznie, tak? Jednym słowem.
Może inaczej. Takie zmiany, o których mówi pan Maciej, są trudne, długotrwałe i nie są medialne. Tylko, że polska gospodarka, mam wrażenie, nie jest na takim etapie rozwoju, gdzie proste nakazy i zakazy coś zmienią. Trenowaliśmy już to z podatkiem od sklepów wielkopowierzchniowych. Po prostu takie proste zabiegi już nie działają, bo jesteśmy w innym miejscu. I teraz potrzeba wielu lat pracy, dobrych programów, dobrej strategii, skupienia. Chyba
tylko
to jest...
tylko rozmijają się dwie drogi. Znaczy, Maciej Grabski proponuje taką filozofię wspierania
aktywnego rządu,
który będzie wspierał rozwój przedsiębiorstw. Dzięki temu będzie i praca, i będzie szacunek do pracy na tej płaszczyźnie pracowniczej. Jeszcze nie dochodzę do tej... A z drugiej strony mamy działania, wydaje się, rządu, do którego pan apeluje, który mówi tak, ustalamy pensję minimalną godzinową, 12 zł za godzinę, ustalamy, zrównujemy w prawach składek i długości wypowiedzenia umowy cywilnoprawne z umowami o pracę i nadajemy, to już wkrótce, uprawnienia inspektorom pracy, którzy przyjdą do przedsiębiorstwa i powiedzą, ta umowa mi się nie podoba cywilnoprawna, na powinna być umowy o pracę i ich decyzja będzie skutkowała natychmiast i dopiero później przedsiębiorca będzie mógł dochodzić przed sądem swoich racji, jeśli będzie chciał. Tak? Dwie różne filozofie, panie Macieju, tutaj są.
Ale są też inni członkowie tego rządu, tak jak pan Mateusz Morawiecki, które mówią, że utknęliśmy w pułapce średniego rozwoju.
To tym bardziej nie powinniśmy konkurować niską płacą.
Ale jeszcze raz powtórzę, jeśli ja dobrze rozumiem to, co mówi pan prezes, to znacznie ważniejsze jest, czy równie ważne jest, aby polskie firmy zarabiały więcej, żeby miały wsparcie w ekspansji zagranicznej, żeby miały wsparcie polskiego rządu, bo to nam się po prostu wszystkim po prostu się należy. Ale trudno w takiej audycji półgodzinnej, poza tym, że obaj we dwóch stawiamy tezę, że należy zawsze szanować bez względu na formę prawną, że nie widzimy raczej wykorzystywania, może żyjemy w innym świecie, ale szacunek dla pracy w naszych przedsiębiorstwach wokół nas jest, bez względu na formułę prawną. Ale w krótkiej, tak krótkiej audycji, prawda, trudno dotknąć wszystkich problemów, bo przecież ta składka, która obciąża każdą pracę w Polsce, pytanie, czy my jesteśmy spokojni, co się z nią dzieje. I to jest następny problem, prawda, i przechodzimy, tak, 25 lat nierozwiązanych wielu problemów, które się nawarstwiają. I być może te trzy tezy, o których pan mówi, to ja bym się pod nimi może podpisał, ale dochodzi do innych, prawda, że umowa zlecenia nie może być dłuższa niż, prawda? No co to znaczy? To znaczy, że być może ten pan, który mówi o tych ogrodach, jak on się nie rozkręci w ciągu półtora roku, to co on ma zrobić? Co on ma zrobić? Zamknąć biznes, prawda? Więc diabeł tkwi pewno w szczegółach, będziemy widzieć te rozwiązania, ale fakt, że jeśli chodzi o część podatkową, nie powinno być lepszych i gorszych, ja bym się z tym zgodził. Ale znowu, jak poszerzymy ten kontekst i powiemy o Trójmieście, który generuje olbrzymią ilość miejsc pracy w sektorach związanych z informatyką i porównamy z krajem obok nas, na Ukrainie, gdzie nie ma podatku dochodowego dla informatyków, to gdzie my jesteśmy? Prawda? Jeżeli zgodzimy się, że my akurat tu w Pomorzu mamy pewną specyfikę, bo przecież mówiliśmy o tej specyfice parę razy, na przykład porty, owatowanie, gdzie polskie porty traciły na konkurencji z Niemcami, to na rynku pracy, akurat w sektorze, który ja oglądam, jesteśmy w dużo gorszej sytuacji. Jeżeli, panie redaktorze, zobaczymy na Estonię, o której tutaj żeśmy parę razy mówili, to podatku dochodowego od firm w Estonii nie ma. Nie ma podatku dochodowego. Tak długo jak inwestor reinwestuje swoje zyski, jeśli dobrze wiem, nie ma podatku dochodowego. Więc my mówimy o bardzo skomplikowanych procesach, gdzie bardzo trudno w ciągu 4 minut odpowiedzieć precyzyjnie na to, co pan pyta.
Poza tym to przecież nie działa od tej strony. To znaczy, zadekretujmy płacę minimalną 15 albo 18 zł, tylko to nie dekretem, czy zakazem, czy nakazem możemy coś zmienić, tylko właśnie skłaniam się do tego, co mówi pan Maciej. Zróbmy wszystko, żeby ta nasza gospodarka się rozwijała, bo tak to było przez ostatnie 25 lat, że przecież ten wzrost jednak dobrobytu nie wziął się z tego, że coś zostało nakazane, prawda? Bo jeżeli pójdziemy w stronę nakazów, zakazów, regulacji, inspekcji, to skierujemy kreatywność Polaków naszą na obchodzenie tych zakazów i znowu wrócimy do takiej zabawy w policjantów i złodziei, a w tym jesteśmy nieźli.
Ostatni komentarz. Coś jest na rzeczy. Byłem na wykładzie niezwykle tutaj waszego gościa, pana profesora Filara. Dziękuję, że mogłem go tutaj poznać i nabyliśmy książki. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Otóż coś jest na rzeczy, to znaczy rzeczywiście w Polsce jest tak, że około 4 milionów ludzi żyje poniżej tej możliwości niekomfortowego, normalnego przeżycia. Rzeczywiście jest setki tysięcy dzieci w Polsce, które rzeczywiście nie dojadają. I w imię solidarności, w imię etosu chrześcijańskiego, prawda, kultury, my nie możemy o nich zapominać. I zdecydowanie jestem za tym, żeby wesprzeć wszelkiego rodzaju zadania, bo tym dzieciom należy się wsparcie i tym rodzinom, które nie za bardzo są odpowiedzialne za to, że wyłączono im, prawda, PKS i PKP i wyłączono im przedsiębiorstwo lokalne i nie było jak się dokształcić, dojechać, tym kilku milionom Polaków należy się jakaś forma wsparcia państwa polskiego.
Zdecydowanie tak. Maciej Grabski, Olivia Business Center, Jan Werwiński z Clipster i nasi słuchacze, którzy dzisiaj pisali. Ja bardzo serdecznie dziękuję państwu. Te SMS-y, które państwo przysłaliście, postaramy się wykorzystać po godzinie 20 w debacie radiowo-telewizyjnej na antenie Radia Gdańskiej, na antenie Telewizji Gdańsk poświęcone umowom śmieciowym. I pan Robert pisze, że nie rozumie różnicy pomiędzy umową śmieciową, a umową cywilno-prawną, ponieważ pan prowadzący stosuje te pojęcia wymiennie. Nie. Absolutnie nie stosowałem wymiennie, nawet zastrzegałem, że umowy cywilno-prawne nie równają się umowie śmieciowej, ale po godzinie 25 więcej na ten temat rozmawiać będziemy. Serdecznie zapraszam. Panom dziękuję, państwu także. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję.